Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej, potencjał współpracy polsko-ukraińskiej po wojnie, rozmowy nowego ministra rolnictwa w sprawie ukraińskiego zboża, nowy nabór wniosków do programu Mój Prąd oraz zaktualizowana polityka energetyczna Polski do 2040 roku. O tym wszystkim już teraz w audycji Jaka Zmiana? Iwona Wysocka, dobry wieczór, zapraszam. W przyszłym tygodniu wejdzie w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dokument podpisany przez prezydenta 30 marca został ogłoszony w Dzienniku Ustaw jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Zgodnie z zapisami ustawy, w drugim tygodniu maja w placówkach onkologicznych chorym na raka w umawianiu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich powinni już pomagać koordynatorzy, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Biegną kolejne terminy i takim najbliższym terminem to jest okres 30 dni od opublikowania, kiedy w każdym ośrodku, który zajmuje się leczeniem chorych onkologicznych, pojawi się koordynator, czyli ta osoba, która będzie prowadziła pacjenta przez ten czasem zawiły system naszej ochrony zdrowia. Myślę, że to jest ta wartość, która jest bardzo oczekiwana przez wszystkich pacjentów. No i ona się pojawi 30 dni właśnie od momentu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.
Ustawa ma zapewnić koordynowane leczenie i poprawić wyniki leczenia nowotworów. Podstawowym założeniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest zapewnienie pacjentom onkologicznym niezależnie od miejsca zamieszkania dostępu do profesjonalnej, ujednoliconej diagnostyki i optymalnej formy terapii. Krajowa Sieć Onkologiczna to kolejny etap w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. W tym samym czasie 100 tysięcy chorych umiera na raka. Prezydent Andrzej Duda obiecał polską pomoc przy odbudowie Ukrainy. Prezydenci obu krajów byli w minioną środę gośćmi Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego. Zostało ono zorganizowane z okazji pierwszej od rozpoczęcia wojny wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Prezydent Andrzej Duda dziękował w Warszawie polskim przedsiębiorcom, zarówno tym, którzy finansują pomoc dla Ukrainy, jak i tym, którzy przyjęli do pracy uchodźców. Polski prezydent zwrócił się do ukraińskich kobiet, które znalazły się w naszym kraju i zapowiedział włączenie się w pomoc w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny.
Zobaczycie, Ukraina będzie odbudowana naszymi wspólnymi siłami, piękniejsza niż ta, którą musiałyście opuścić. Piękniejsza, nowocześniejsza, nowa, zmodernizowana, gotowa do dynamicznego rozwoju, korzystająca ze swojego ogromnego potencjału. Także dzięki wsparciu wspólnoty dobrej woli, wspólnoty państw Zachodu.
Wołodymyr Zełenski z kolei dziękował polskim przedsiębiorcom. Jak mówił, dzisiaj chcę podziękować wam ze szczerego serca. Chcę dziękować całemu polskiemu biznesowi, każdej firmie, każdemu przedsiębiorcy za współpracę z Ukrainą i za pracę w Ukrainie. Ukraiński prezydent dziękował też firmom, które opuściły Rosję, a także polskim lekarzom i pielęgniarkom, którzy opiekują się rannymi Ukraińcami. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że potencjał polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej jest potężny. Andrzej Duda podkreślał, że przed wojną na Ukrainie działało ponad 1000 polskich firm, a setki firm ukraińskich działało w Polsce i we współpracy z naszymi przedsiębiorstwami.
To dzieje się nadal. Dzisiaj, mimo wojny, obroty Polski z Ukrainą są rekordowe. Dzisiaj jesteśmy największym partnerem handlowym Ukrainy. Wierzę w to, że tak właśnie pozostanie. Tym bardziej cieszę się, panie prezydencie, z tego, że gościmy pana tu dzisiaj w Warszawie, także tutaj na tym forum biznesowym. Że możemy spojrzeć w oczy naszym przedsiębiorcom i powiedzieć tak, będziemy się starali stworzyć wam najlepsze warunki rozwoju. Tak, chcielibyśmy, żebyście zaangażowali się w dzieło odbudowy Ukrainy. Będziemy się starali stworzyć wam ku temu warunki. Ale chcielibyśmy, żebyście także i po wojnie współdziałali, realizowali biznesy.
Również wcześniej, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski rozmawiali o gospodarce i relacjach między oboma krajami. Andrzej Duda zaznaczał, że nasz kraj ma duże obroty handlowe ze wschodnim sąsiadem. Z kolei ukraiński przywódca podkreślał, że chciałby, aby polski biznes był zaangażowany w odbudowę kraju po wojnie. Jak poinformował, jego życzeniem jest, by Polska była jednym z głównych partnerów Kijowa w tym procesie. Mówił także o tym potem premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z Wołodymirem Zełenskim, podkreślając, że Polska jako pierwsza chce brać brać udział w programie odbudowy Ukrainy i jest już kilkaset naszych firm, które są do tego gotowe. Jednodniowa wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce była pierwszą od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dzięki infrastrukturze transportowej w Polsce na Ukrainę sprawnie dociera główna pomoc, mówi prezydent Andrzej Duda. W wywiadzie dla programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że nasz kraj jest naturalnym partnerem Ukrainy w wielu aspektach, również w wymiarze gospodarczym. Prezydent zwrócił uwagę, że Polska jest najlepszym pasem transportowym dla wschodniego sąsiada.
To nawet Wołodymyr Zełenski do mnie powiedział w czasie posiedzenia delegacji, którędy idzie do nas główna pomoc. No tymi wielkimi drogami, które są zbudowane przez Polskę. Autostradą A4. Tym, że pomoc może dzisiaj docierać błyskawicznie z Gdańska do Rzeszowa, bo już są autostrady i drogi szybkiego ruchu, które łączą nasze porty z Rzeszowem. To wszystko się zdarzyło w ciągu ostatnich lat. Ukraina dzisiaj widzi, że my jesteśmy niezwykle sprawni pasem transportowym dla niej, że nie ma lepszego.
Andrzej Duda dodał, że nasz kraj jest kluczowym partnerem dla Ukrainy.
Jeżeli chce należeć do Unii Europejskiej, być wspólnotą Zachodu, a chce należeć do Unii Europejskiej i chce być częścią wspólnoty Zachodu, to Polska jest jej naturalnym, oczywistym partnerem. W każdym calu i w każdym aspekcie. I dzisiaj to, że mamy największy obrót gospodarczy wśród partnerów Ukrainy z Ukrainą, my właśnie, że jesteśmy największym dzisiaj partnerem gospodarczym Ukrainy. Ukraina widzi, że to jest w jakimś sensie naturalne, bo jesteśmy tym jej największym dzisiaj na zachód sąsiedztwem.
Prezydent mówił, że Polska jest dla Ukrainy kluczem dostępu do Morza Bałtyckiego i przemieszczania się do krajów zachodnich. Teraz o ukraińskim zbożu. Minister rolnictwa Robert Telus, otwierając spotkanie z organizacjami rolniczymi z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, powiedział, że resorty rolnictwa i rolnicy z tych krajów muszą działać wspólnie, by Komisja Europejska, która do czerwca ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego przywrócenia ceł na produkty rolne z Ukrainy, wsłuchała się w głosy tych, którzy są poszkodowani. Minister mówił, że kolejnym problemem jest napływ do Europy zboża rosyjskiego i pochodzącego z terenów okupowanych na Ukrainie. Robert Telus poinformował też o zebraniu sztabu kryzysowego ze wszystkimi ministrami, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemu transportu przez Polskę ukraińskiego zboża. Strona ukraińska zaproponowała ograniczenie przywozu swojego zboża do Polski jako kraju docelowego, poinformował po spotkaniu ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy szef resortu rolnictwa Robert Telus. Strony ustaliły, że ukraińskie produkty rolne będą w naszym kraju tylko tranzytem.
Strona ukraińska złożyła propozycję, aby przez pewien czas bardzo mocno ograniczyć, a na tą chwilę nawet zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski. To chcę bardzo mocno powiedzieć, do Polski. Nie mówimy o tranzycie. Będzie tylko i wyłącznie na tą chwilę puszczony tranzyt przez Polskę. Będzie bardzo mocno monitorowany przez stronę i ukraińską, i stronę polską ten tranzyt, po to, żeby ten zboże nie zostawało w Polsce.
Minister Robert Telus rozmawiał z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim w Drohołusku przy granicy polsko-ukraińskiej. Stopy procentowe w Polsce pozostaną w kwietniu na dotychczasowym poziomie, tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że utrzymanie dotychczasowego poziomu stóp jest zgodne z prognozami ekspertów. Monika Kurtek przypomina, że jak dotąd Rada Polityki Pieniężnej nie zamknęła oficjalnie cyklu podwyżek stóp procentowych, choć kolejne podwyżki są mało prawdopodobne.
W tym trochę niższym tempie schodzenia inflacji ten cykl jak najbardziej ma cały czas uzasadnienie. Z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej i członkowie Rady Polityki Pieniężnej łącznie z prezesem Adamem Glapińskim wyraźnie dają znać, że te stopy w kolejnych miesiącach już nie ulegną zmianie, w sensie nie zostaną podwyższone. Wskazywany jest jako kolejny krok obniżka stóp procentowych, ale wydaje się, że to jest jednak mało realny scenariusz w roku bieżącym.
Monika Kurtek spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach inflacja będzie spadała wolniej niż oczekiwano jeszcze kilka tygodni temu.
Cały czas jest szansa na to, że ta główna inflacja w samym końcu roku zejdzie do poziomu jednocyfrowego, ale obawiam się, że może to być poziom niewiele niższy niż 10%, czyli okolice 8-9%. To są poziomy za wysokie cały czas, żeby rozpocząć obniżki stóp procentowych, dlatego spodziewam się, że te obniżki będą miały miejsce dopiero w roku 2024. No i problemem jest oczywiście tak zwana inflacja bazowa, czyli po wykluczeniu cen żywności i energii, bo ta najprawdopodobniej w marcu jeszcze dalej rosła i to właśnie z tą inflacją będzie najtrudniej walczyć.
Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa NBP nadal będzie wynosiła 6,75%. Czterokrotny wzrost mocy z odnawialnych źródeł energii do 2040 roku zakłada zaktualizowana polityka energetyczna Polski. Zmiany w tym strategicznym dokumencie zaprezentowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Do filarów polityki energetycznej dodano suwerenność energetyczną. Minister Anna Moskwa stwierdziła, że bezpieczeństwo energetyczne Polski zostanie wzmocnione przez pojawienie się atomu.
Podkreśliliśmy rolę energetyki jądrowej w polityce energetycznej, urealniając plany poza programem jądrowym, który jest nadal aktualny. Pojawił się ważny projekt prywatny, ale też poważne plany spółek w zakresie tego mniejszego atomu i to też znalazło odzwierciedlenie w tym dokumencie.
Zgodnie z nowymi założeniami w 2040 roku niemal 3/4 energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej.
Jeżeli dodamy odnawialne źródła energii i energetykę jądrową w 2040 w takim scenariuszu realistycznym, bo taki scenariusz przyjęliśmy, możemy mieć 74% mocy zainstalowanej z jednoczesną produkcją 73%. Co więcej, w 2030 spodziewamy się już 50 giga zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii.
Minister dodała, że w 2040 roku zapotrzebowanie na energię będzie co najmniej podwojone. W dokumencie wiele miejsca poświęcono poza tym rozwojowi sieci przesyłowych. Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Sikorski mówi, że aktualizacja polityki uwzględnia realia działania systemu elektroenergetycznego.
Z perspektywy Polskich Sieci Elektroenergetycznych istotne są trzy filary, które zostały uwzględnione w polityce. Po pierwsze, integracja z sieciami przesyłowymi i sieciami dystrybucyjnymi, gdyż mamy do czynienia zarówno z integracją źródeł OZE wielkoskalowych, jak źródła na morzu, jak również źródeł rozproszonych, zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej.
Drugi filar to integracja mocy w bilansie mocy i energii elektrycznej.
I trzeci filar, który jest istotny, to jest wystarczalność środków operacyjnych, czyli możliwość zarządzania systemem elektroenergetycznym, w którym dynamika pracy będzie dużo, dużo większa, nieporównywalna już nawet do obecnej, a na pewno do tej, która była jeszcze kilkanaście lat temu.
Prezes PGE Wojciech Dąbrowski powiedział, że przedstawione założenia zmian uwzględniają głos branży elektroenergetycznej.
Ten filar, który został wzmocniony, a więc suwerenność energetyczna, szczególnie ważny dzisiaj w sytuacji zagrożenia z kierunku wschodniego i inwazji Rosji w Ukrainie i dywersyfikacja źródeł wytwarzania, która jest w tym dokumencie prezentowana, daje nam pewność co do tego, że Polska w przyszłości będzie bezpieczna energetycznie i suwerenna energetycznie, będzie posiadała własne źródła wytwarzania, które będą w rękach polskich przedsiębiorstw, bo tylko to gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo.
Prezes PGE dodał, że węgiel przez najbliższych kilkanaście lat będzie podstawowym paliwem, które będzie zasilało polskie źródła wytwarzania. Podkreślił, że w strategii uwzględniono rozwój energetyki jądrowej, która w przyszłości zastąpi ten surowiec.
Oraz odnawialne źródła energii, a tu szczególnie offshore'u, bo my jesteśmy dzisiaj jako Polska Grupa Energetyczna liderem i największym inwestorem, jeśli chodzi o offshore na Morzu Bałtyckim. Liczymy na to, że jeśli potwierdzone będą te decyzje Ministerstwa Infrastruktury wstępne i kolejne koncesje, które otrzymamy, to nasz potencjał na Bałtyku osiągnie około 7 gigawatów, a prezentowany przez panią minister projekt zakłada 18 gigawatów w offshore, czyli to jest wzrost z 12 do 18. To jest naszym zdaniem bardzo pozytywne rozwiązanie, bardzo pozytywny pomysł.
Wojciech Dąbrowski podkreślił, że założenia dokumentu gwarantują Polsce osiągnięcie bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo energetyczne traktowane jest na równi z bezpieczeństwem militarnym. Ostatecznie w 2040 roku około 74% energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł niskoemisyjnych. Tak zakłada zaktualizowana polityka energetyczna Polski. Będzie miała ona nowy, czwarty filar, to suwerenność energetyczna. Wcześniejsze trzy to sprawiedliwość energetyczna, poprawa jakości powietrza i budowa zeroemisyjnego systemu energetycznego. Dofinansowanie do pomp ciepła i kolektorów słonecznych będzie można uzyskać w najnowszej odsłonie programu Mój Prąd. Nabór wniosków ma być ogłoszony w połowie kwietnia. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski mówi, że poziom dopłat do instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, magazynów ciepła i systemów zarządzania energią będzie najprawdopodobniej taki sam jak w poprzedniej odsłonie Mojego Prądu.
Oprócz tego, że można było uzyskać 6 tysięcy złotych na panele fotowoltaiczne, to można było uzyskać do 16 tysięcy złotych na magazyny energii, do 5 tysięcy złotych na magazyny ciepła i do 3 tysięcy złotych na systemy zarządzania tą energią, którą produkujemy z naszych paneli fotowoltaicznych. I te poziomy dofinansowania, wszystko wskazuje na to, że uda nam się przenieść do nowej odsłony programu Mój Prąd, do 5. edycji programu.
Paweł Mirowski dodaje, że nowością będą dofinansowania na zakup pomp ciepła i kolektorów słonecznych na ciepłą wodę.
Oprócz tego, że można było uzyskać 6 tysięcy złotych na panele fotowoltaiczne, to można było uzyskać do 16 tysięcy złotych na magazyny energii, do 5 tysięcy złotych na magazyny ciepła i do 3 tysięcy złotych na systemy zarządzania tą energią, którą produkujemy z naszych paneli fotowoltaicznych. I te poziomy dofinansowania, wszystko wskazuje na to, że uda nam się przenieść do nowej odsłony programu Mój Prąd, do 5. edycji programu.
Wiceprezes Narodowego Funduszu powiedział, że wysokość dofinansowania do zakupu pomp ciepła będzie uzależniona od rodzaju urządzenia. Kwoty kształtują się od 4400 zł do 28 tysięcy zł. W przypadku kolektorów słonecznych będzie to 3,5 tysiąca zł. Mój Prąd finansuje do 50% kosztów instalacji. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, ogłaszając uruchomienie nowej odsłony Mojego Prądu, zapowiedziała, że maksymalna dotacja wyniesie 58 tysięcy złotych. Od 2019 roku w ramach czterech poprzednich edycji programu Mój Prąd złożono ponad 500 tysięcy wniosków na około 2 miliardy złotych. I na koniec spółka PKP Cargo wypracowała w 2022 roku zysk netto w wysokości 148 milionów złotych. Firma ogłosiła właśnie swoje wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 26% względem 2021 roku i wyniosły 5 miliardów 390 milionów złotych. Prezes spółki Dariusz Seliga mówi, że zysk udało się wypracować mimo bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej.
Po trudnym okresie pandemii, tuż u jej schyłku wybuchła wojna na Ukrainie. Wszechobecny niepokój, przerwanie, a w najlepszym wypadku zakłócenie w łańcuchach dostaw, inflacja, kwestie bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa, dynamicznie rosnące ceny energii i gazu, to wszystko destabilizowało rynek i zachwiało dotychczasowym układem sił, szczególnie w logistyce. Nasza branża odczuła mocno konsekwencje tych zmian.
W zakresie pracy przewozowej wzrósł m.in. przewóz kruszyw i materiałów budowlanych. W porównaniu do 2021 roku spadł natomiast poziom przewozów intermodalnych, rud i metali. Marek Olkiewicz, odpowiedzialny w zarządzie za sprawy operacyjne, mówi, że w zeszłym roku na inwestycje w spółce wydano 776 milionów złotych.
Z czego 82% żeśmy przeznaczyli na naprawy i przeglądy okresowe taboru i modernizację. Kończyliśmy też długoletnie umowy na nowy tabor. W zeszłym roku zamknęliśmy taki duży kontrakt na 1116 platform. W tym roku zamkniemy też kontrakty dotyczące zakupu lokomotyw.
PKP Cargo jest największą w Polsce firmą świadczącą kolejowe usługi transportowe. Spółka działa zarówno w kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej. Od 2013 roku PKP Cargo jest spółką notowaną na giełdzie. Firma zatrudnia około 20 tysięcy osób. To wszystko na dziś w audycji Jaka Zmiana? Kolejna już za tydzień. Do usłyszenia.